Część pierwsza. Nawyk zadowalania innych. Czy przychodzi ci do głowy przyjaciel lub znajomy, któremu zawsze zależy na zadowoleniu innych ludzi? To zwykle najpewniej jedna z najsympatyczniejszych osób, jakie znasz. Zawsze gotowa wyciągnąć pomocną dłoń. Masz pewność, że możesz na nią liczyć w każdej sytuacji. Bez wahania zmieni swoje plany, żeby tylko zaspokoić twoje pragnienia i potrzeby. Czy takie zachowanie nie wydaje ci się jakoś niepokojąco znajome? Nie zauważasz tu przypadkiem podobieństwa do własnych wzorców aktywności? Gdy na przykład ktoś prosi cię o pomoc, od razu przerywasz to, co robisz i mówisz: jasne, zaraz się tym zajmę. Tu pojawia się większy problem, który dotyczy konsekwencji ciągłego przedkładania priorytetów innych ludzi nad swoje własne potrzeby. Czy w związku z tym cały czas czujesz niezadowolenie, stres lub po prostu znużenie koniecznością walki z wiatrakami? Jeśli tak, to ta książka jest dla ciebie. Asertywność stanowi jedną z najważniejszych umiejętności, które da się opanować. Dzięki niej jesteś w stanie koncentrować się na swoich sprawach, dbając o rozwój osobisty i zawodowy. A to oznacza, że zwiększa twoją produktywność, poprawia relacje międzyludzkie i daje pewność siebie oraz spokój, który teraz może ci się wydawać wręcz obcy. Nie działa wyzwalająco. Jednak rozwijanie cechy asertywności bywa trudne. W przypadku większości z nas wymaga pokonania zakorzenionego przez lata nawyku. Dla części ludzi nauka mówienia nie stoi w sprzeczności z całym życiem pełnym indoktrynacji dokonywanej przez naszych rodziców, nauczycieli, przełożonych, współpracowników i członków rodziny. A jednak efekt tych wysiłków uzasadnia ciężką pracę. Kiedy już nauczysz się mówić nie z odpowiednią dozą pewności siebie, a przy tym z przekonaniem i w odpowiednim tonie, a potem będziesz korzystać z tej umiejętności regularnie, zauważysz zdecydowaną zmianę w tym, jak postrzegają cię inni ludzie. Zaczną cię szanować, będą się liczyć z twoim czasem i ujrzą w tobie lidera, a nie szarego wyznawcę utartych wzorców. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Chcesz się dowiedzieć więcej? Czy dopuszczasz do siebie myśl, aby nareszcie ograniczyć swoją skłonność do dbania o zadowolenie innych ludzi? Jeśli tak, pozwól, że najpierw opiszę ci moje doświadczenia z bycia nieulęknionym zadowalaczem. Moje dawne życie chłopca na posyłki. Jestem nałogowym zadowalaczem na odwyku. Gdybyśmy znali się przed kilkunastu laty, gdy byłem jeszcze uczniem i studentem, w mojej obecności nigdy nie pojawiłaby się potrzeba proszenia o pomoc kogoś innego. Zawsze byłbym blisko. Wystarczyłoby jedno skinienie. Z radością rzuciłbym wszystko, żeby tylko pomóc ci w realizacji twoich pragnień. Moja choroba, niezależnie od osobistych uwarunkowań i cech charakteru, była efektem kilku nakładających się na siebie czynników. Omówimy je w części drugiej, zatytułowanej "Dlaczego tak trudno powiedzieć nie?". Na razie wystarczy, że powiem, iż byłem wzorcowym przykładem jednostki, która żyje po to, by zadowalać innych ludzi. I było mi z tym paskudnie. Za każdym razem, gdy mówiłem komuś tak, wydawało mi się, że postępuję właściwie. Sprawiałem, że drugi człowiek był szczęśliwy. Dlaczego miałbym żałować takiej decyzji? Ponieważ cichy głosik w mojej głowie zawsze się upierał, że powiedzenie komuś tak w praktyce oznaczało nie dla mnie samego. Miałem świadomość, że czasu, który jest przecież zasobem ograniczonym, nigdy już nie odzyskam. Nie przeznaczę go na to, na czym mi zależy. Wydane pieniądze nigdy nie posłużą do sfinansowania moich potrzeb i zainteresowań. No a ja przecież rzeczywiście pozwalałem innym ludziom wykorzystywać mój czas, pieniądze, a nawet moją pracę na rzecz ich interesów. W tym czasie moje potrzeby schodziły na dalszy plan. W koledżu miałem pick-upa. W związku z tym byłem najlepszym kandydatem na pomocnika podczas przeprowadzek moich przyjaciół. Jak można się spodziewać, regularnie prosili mnie o pomoc. A ponieważ byłem w tym czasie gotów przychylić kolegom nieba, godziłem się na ich prośby bez wahania. Niemniej wszystko, co robiłem, zawsze sprawiało, że w mojej głowie odzywał się ten cichy głos, który mnie krytykował za rezygnowanie z własnych interesów i priorytetu. Najgorzej jednak, że właściciel tego głosu zdawał się być wielkim uparciuchem. Powoli, lecz nieubłaganie zaczynałem się łamać. Czułem urazę, miałem pretensje, nie tylko do siebie, ale i do ludzi, którzy tak bezrefleksyjnie prosili mnie o pomoc. Z każdym dniem sytuacja stawała się coraz gorsza. Zmierzałem prostą drogą ku upadkowi. Za każdym razem, gdy ktoś przychodził do mnie z prośbą o przysługę, godziłem się wbrew sobie. Moja reakcja była efektem głęboko zakorzenionego nawyku zaspokajania potrzeb innych ludzi. Z każdym takim przyzwoleniem narastało we mnie poczucie rozgoryczenia, przygotowując grunt pod zgorzknienie i w końcu wręcz rozpacz. Raz za razem poświęcałem własne potrzeby, aby nieść pomoc innym, mimo że miałem świadomość, iż czyni mnie to coraz bardziej nieszczęśliwym. I nie mogłem winić za to nikogo innego poza samym sobą. W pewnym momencie uznałem jednak, że dość się nacierpiałem. Zacząłem odrzucać wnioski o pomoc przy przeprowadzkach. W gruncie rzeczy odrzucałem prawie wszystkie prośby o jakąkolwiek pomoc. Gdy wspominam ten okres z perspektywy czasu, żałuję, że zdecydowałem się na taki krok. Wybrałem reakcję, która wydawała mi się odruchową samoobroną, wywołaną pęczniejącą we mnie niechęcią i emocjami, które sprawiały, że zacząłem nienawidzić samego siebie. To było przesadnie impulsywne zachowanie. Potrzebowałem wielu lat eksperymentów i ćwiczeń, żeby nauczyć się, jak odmawiać bardziej dyplomatycznie i z rozwagą. Sztuka mówienia nie pomoże ci płynnie i spokojnie przejść od ciągłego dbania o zadowolenie innych ludzi do zmiany priorytetów własnych potrzeb i pragnień. Co ważne jednak, pokażę ci, jak doskonalić się w sztuce asertywności bez wybierania bezkompromisowego podejścia, które sprowadziło mnie na manowce. Wielkie znaczenie ustalania priorytetów swoich potrzeb. Jednym z najcenniejszych wniosków, jakie wyniosłem ze swoich doświadczeń, było stwierdzenie, że nikt nie będzie dbał o mój czas tak dobrze jak ja sam. Nikt inny nie będzie też tak się liczył z moimi priorytetami. Nic dziwnego, większość ludzi kieruje się w swoich działaniach prywatnym interesem. W związku z tym naturalnie przedkładają oni własne priorytety nad priorytety innych ludzi. To jednak oznacza, że każdy z nas odpowiada za zaspokojenie osobistych potrzeb, bo nikt inny nie zrobi tego za nas. Powinniśmy ponadto stawiać własne potrzeby przed potrzebami innych ludzi. To stwierdzenie może sprawić, że poczujesz się trochę nieswojo, zwłaszcza jeśli chcesz być postrzegany jako osoba kochająca i dająca z siebie wszystko, co najlepsze. Jednak rezygnacja z własnych potrzeb po to, by nieustannie zaspokajać wymagania innych ludzi, prowadzi wprost do emocji takich jak rozżalenie i zgorzknienie. Jeśli zaangażujesz się za bardzo, może nawet stać się powodem problemów ze zdrowiem. A mówię to z własnego doświadczenia. Kiedy uczulam, aby przedkładać swoje potrzeby nad potrzeby innych ludzi, nie sugeruję wcale, że te drugie należy ignorować. Nie. Dalej możesz dbać o swoich przyjaciół, członków rodziny, współpracowników, a nawet robić dobre uczynki dla nieznajomych. Możesz też pomagać, gdy ktoś zwróci się do ciebie po pomoc. Ważne jest jednak, aby nie porzucać przy tym własnych priorytetów. Bo w końcu ile pożytku na dłuższą metę będą z ciebie mieli twoi bliscy, jeśli najpierw nie zadbasz o swój dobrostan? Załóżmy na przykład, że pomagasz ludziom tak często, że tracisz kilka posiłków, śpisz krócej i rezygnujesz z aktywności, które dawniej sprawiały ci przyjemność. Z czasem twoja energia zacznie się wyczerpywać. Dopadną cię rozdrażnienie i zgorzknienie. Nie będziesz w stanie chcieć lub już po prostu nie zechcesz pomagać innym ludziom. Właśnie z tego powodu zachęcam, aby najpierw zadbać o własne potrzeby. Dzięki temu zyskasz więcej swobody w zakresie zaspokajania potrzeb innych. Oczywiście, gdy masz czas, energię i dobre chęci. Będziesz samodzielnie i świadomie decydować, czy chcesz nieść pomoc, analizując każdy przypadek indywidualnie i nie ryzykując pogorszenia stanu zdrowia oraz straty poczucia szczęścia. Przypomnij sobie, jak stewardessy wyjaśniają pasażerom przepisy bezpieczeństwa w samolocie. Gdy dojdzie do dekompresji kabiny pasażerskiej, maskę tlenową należy założyć najpierw sobie i dopiero potem zainteresować się innymi. Zasada brzmi: najpierw zadbaj o swoje bezpieczeństwo, potem pomagaj innym. Instrukcje bezpieczeństwa nie mają na celu promowania egoistycznych zachowań. Ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo lotu mają bowiem świadomość, że jeśli w pierwszej kolejności zaczniesz pomagać innym potrzebującym, sam szybko ryzykujesz niedotlenienie. I wtedy nie będziesz już w stanie pomóc nikomu. Kiedy przedkładasz własne potrzeby nad potrzeby innych, pewna grupa ludzi nie zrezygnuje z prób wykorzystania cię do swoich celów. Może się zdarzyć, że ktoś nie przyjmuje odpowiedzi brzmiącej nie. W takich przypadkach trzeba się odwołać do technik asertywności.